Opowiadania o Mieszku są w różny sposób przekłamywane. Po pierwsze przekłamywane przez środowisko jazzowe, dlatego że on stanowił ogromne zagrożenie dla ówczesnych jego rówieśników, jazzmenów, ponieważ był wyjątkowy, grał wyjątkową muzykę. To nie była muzyka wyuczona, sczytana, czy też powtarzana, naśladowana. To była muzyka z duszy. Mietek wędrował w stronę geniusza muzycznego, w mojej opinii. Z drugiej strony przekłamywane jest to, jakim był. Nawet film Pana Pieprzycy jest jaki jest. Częściowo pokazuje dylematy Mietka, walkę o swoją sztukę, ale z drugiej strony to wszystko jest zbyt kolorowe, zbyt krzykliwe. Mietek nie był takim typem, żeby jednym haustem wychylić kieliszek wódki. Nikt ociemniały nie podniesie w ten sposób po pierwsze naczynia do ust. Niewidomy i ociemniały to jest ogólna różnica. Osoby niewidome to są te, które od urodzenia mają tą wadę, że nie widzą, a więc nie znają również przestrzeni. Przestrzeń dla nich jest umowna, jakby wizualizowana dotykiem i słuchem, węchem ewentualnie. Mietek był w znacznie bardziej tragicznej sytuacji, ponieważ był osobą ociemniałą, czyli ten los go spotkał, kiedy miał około 12 lat, kiedy całkowicie stracił wzrok, natomiast zaczął go tracić między 5-6 roku życia, dużo pamiętał z rzeczywistości i to odtwarzał. Także, żeby opowiadać o Mietku i żeby go wspominać, to ciągle jest trudne. Ciągle na przykład są bzdury, że Mietek popełnił samobójstwo. Mietek był w najwspanialszym okresie swojego życia. My w Stowarzyszeniu Jazzowym założyliśmy fundusz, żeby mógł kupić mieszkanie. Mieszkał w mieszkaniu wynajętym, które by Stowarzyszenie Jazzowe płaciło. Moja matka Zofia Komendowa się nim opiekowała, była jego menadżerem. Również opiekował się nim Jan Byrczyk, ówczesny już prezes Europejskiej Federacji Jazzowej. Mietek był pod dobrą opieką. Miał przy sobie od co najmniej od półtora roku Ewę, bliską sobie duszę. Mówi się, że Mietek dużo pił. Tak, istniało w tym środowisku znaczne nadużywanie alkoholu i Mietek padał tego ofiarą. Pił, oczywiście, ale nie był alkoholikiem. Mietek od czasu do czasu próbował topić swoje bóle, swoje lęki, swoje przerażenia, niepokoje dotyczące świata, który go otacza, w alkoholu, ale też często bardzo był upijany, chociażby dla żartu z kpiny przez innych muzyków, jazzmenów. I to było fatalne, był też obiektem ataków, różnego typu kombinacji, jak również tej zazdrości, że podąża drogą geniusza muzycznego.
Dlaczego pan się właśnie tak ulubił jazz?
Przede wszystkim dlatego, że jest to muzyka żywa, improwizowana. Po prostu w jazzie człowiek naprawdę może się wyzwolić. Tutaj właśnie jest znacznie większa możliwość głębokiego wypowiedzenia się. Ta muzyka musi być bardzo osobista, musi odzwierciedlać przeżycia grającego.
Mietek Kosz, no to byłaby w mojej opinii znacznie poważniejsza kariera niż Krzysztofa Komedy. Mietek Kosz był twórcą wyjątkowym tych kilka kompozycji, które pozostawił, ale w mojej opinii należy jako kompozycję traktować również interpretację czyichś kompozycji. Do tego stopnia one są przebudowywane przez niego. To jest bardzo głęboka poetyka, to jest ogromny szacunek do dźwięku. Ta kultura grania, prawda, gdzie nie chce się ekspresyjnie opowiadać o sobie w domyśle, szokując słuchaczy, tylko to jest mówienie o swojej duszy. Na pewno wykroczyłby poza jazz. No ja to wiem chociażby z prób, z tych sobie w ciągu tych prawie ponad 2 lat, setek prób, na których siedziałem z boku i te 2, 3, 4 godziny słuchałem tej muzyki. On wielokrotnie wykraczał poza jazz. On czasami wędrował gdzieś w jakieś takie zestawy dźwięków, to wtedy wydawałoby się absolutnie nowatorskie. Czasami gdzieś przybłyskiwały jakieś króciutkie takie leitmotywy muzyczki, ale przede wszystkim to było wędrowanie po jego muzyce, po jego świecie. Ja sobie próbowałem to wyobrazić. To jest szalenie ciężkie. Wyobrazić sobie, jak wygląda jego świat, kiedy on grał, kiedy tworzył, a jednocześnie nie dostrzegał przestrzeni. Proszę sobie wyobrazić, że Mietek nie czytał, jakim cudem mógł czytać nuty. Wszystko było w brailu. Ja mu nosiłem co tydzień, co 2 tygodnie chodziłem do biblioteki przy Instytucie Niewidomych, nosiłem mu sterty książek w brailu. Na przykład, żeby przeczytać W pustyni, w puszczy. Osoba ociemniała czy też niewidoma nie może przeczytać, być może teraz może, wtedy nie mogła przeczytać W pustyni, w puszczy. Mogła przeczytać Streszczenie w pustyni, w puszczy. Dlaczego? Dlatego, że ja Mietkowi przyniósł całą w brailu pisaną, całą W pustyni, w puszczy, to chyba musiałem wynająć ciężarówkę. Po prostu to były tekturki drukowane, wypukłe. Ale na przykład zaczął się uczyć francuskiego, bo obiecywano mu, że jego koncerty 2 czy 3 w krajach Beneluxu udowodniło, że jest jego styl muzyczny jest szalenie popularny w krajach francuskojęzycznych, więc na to liczył. Bardzo dużo słuchał. Muzycy jazzowi opowiadali, jak ciężko się z nim współpracowało, bo profesjonalny muzyk jazzowy siada do grania i gra, no ma nuty, jeżeli jest zawodowcem. Większość polskich muzyków jazzowych ma tą wyższość nad muzykami z innych części świata, że są zawodowcami, są po średnich lub wyższych studiach muzycznych. Zazwyczaj tak się w środowiskach jazzowych nie dzieje. Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o sprawności muzyków jazzowych. No i teraz ci muzycy siadają do grania, do prób, a Mietek nie czyta. Trzeba mu to najpierw zagrać, potem opowiedzieć, potem musi się tego nauczyć na pamięć, potem musi zrobić swoje interpretacje.
Więc ja komponuję zupełnie sam. Zapis jedynie jest na taśmie magnetofonowej. Braillem nic nie zapisuję. Gram dużo, jak najwięcej, żeby po prostu móc siebie kontrolować, żeby jak najwięcej mieć rzeczy do przeanalizowania. Bardzo dużo tworzę w ciszy. Oczywiście potem siadam do instrumentu i gram, co najczęściej mi nie wychodzi, bo jednak człowiek myślą znacznie wyprzedza swoje możliwości warsztatowe, myślą odczuwaniem.
Na pewno dużo pamiętał, kolory pamiętał, pamiętał pola. Bardzo rzadko wspominał swój dom rodzinny. Potem się dowiedziałem, że to jego życie nie było najweselsze. Tracił wzrok dla rodziny, stawał się nieproduktywny, prawda? Trochę taki raczej zawali droga i w domyśle, kim się będzie trzeba przez to życie opiekować. Raz jechaliśmy całym autobusem. Któryś z muzyków, być może Tomek Stańko, któryś z muzyków wpadł na pomysł, że zatrzymamy się i że Mietek pokażesz nam swoją chałupę. A od drogi rzeczywiście tej jego chałupy był troszeczkę i on stanowczo zaprotestował. Natomiast kilka tygodni potem któryś z muzyków, przejeżdżając tędy, zatrzymał się i tam wszedł. No i potem opinia była taka, no słuchajcie, chałupka, stodółka, jeden wóz, jeden koń, jedna krowa. Pewnie to było złośliwie powiedziane, ale zapewne takie też było to jego dzieciństwo, także niewiele chyba mógł tutaj wspominać. Wiele osób wspomina Mietka. Moich rówieśników, którzy mieli szansę go poznać, z nim pracować. Często rozmowa schodzi na temat Mietka. Po pierwsze fascynująca postać przez to, że przezwyciężała te wszystkie swoje problemy życiowe i jednak coś stworzyła. Mietek cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest też jakimś wzorcem artysty, który potrafi wszystko przezwyciężyć, żeby robić tą swoją sztukę dalej. Nic poza tą sztuką nie miał. Kompletnie nic nie miał. Nie miał, bo nie mógł. No miał blisko sobie osobę, ale przecież to nie wszystko.
W każdym razie mnie moje sprawy osobiste szalenie pomagają i szalenie dopingują do pracy artystycznej. To się ze sobą ściśle wiąże.
Stąd należy zrozumieć, że pana dziewczyna jest osobą bardzo wyrozumiałą i bardzo mądrą.
No na
pewno. I dobrą.
Na pewno. Oczywiście, że tak.
A jak wygląda?
Blondyna, niebiesko oka. Czuje muzykę, kocha muzykę. No i rozumie mnie.
Krótko mówiąc, jest pan szczęśliwy.
Tak. Wolę nie zapeszać po prostu. Wolę.